Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Dobry wieczór.
Witamy Państwa, Ewa Dąbska
i Magda Jasińska, a dziś będzie bardzo uroczyście, ponieważ Orkiestra Kameralna Capella Bydgoszczensis właśnie rozpoczęła obchody jubileuszu 55-lecia.
50-lecie jakoś tak troszkę przeminęło bez echa i teraz 55-lecie bardzo uroczyście obchodzone i my wraz z kapelą też świętujemy na naszej antenie ten rok jubileuszowy i chcemy dzisiaj opowiedzieć Państwu o historii kapeli, przypomnieć osoby, które stworzyły ten zespół, które były współautorami sukcesu tego zespołu i kiedyś i dziś, bo trzeba to powiedzieć, że jest to zespół, który jest wizytówką i Filharmonii Pomorskiej i regionu.
Zespół stworzył nieodżałowany Andrzej Szwalbe, wieloletni dyrektor Filharmonii Pomorskiej, który zaprosił do kierowania tym zespołem Stanisława Gałońskiego.
To jest tak, że ta idea się chyba troszeczkę rodziła, ale się urodziła w dosyć krótkim terminie, w krótkim czasie. Mianowicie w związku z wybudowaniem sali kameralnej Filharmonii i oddaniem jej do użytku odbył się koncert, na który prowadził chyba dyrektor Chwetczuk, ówczesny szef Filharmonii. No i po tym koncercie było takie ogłoszenie, speaker zapowiedział, że Filharmonia Pomorska poszukuje dyrygenta, który by poprowadził jakąś taką orkiestrę kameralną, działalność orkiestry kameralnej w Bydgoszczy. No to już skoro poszukuje, to ja się zgłosiłem z Krakowa i oczywiście jakoś się tak złożyło, że dostałem, dyrektor Szwalby się odezwał. Tak, oczywiście zaprosił mnie do siebie, przyjechałem, wyjechałem już właściwie jako taki nominat do kierownictwa tego zespołu. Z tym, że tak troszkę jeszcześmy nie mieli żadnego zaplecza i trudno było powiedzieć, w którym kierunku pójdzie rozwój tej kameralistyki. Ja jeszcze przez pewien czas byłem dyrygentem orkiestry symfonicznej, prowadziłem chór, bydgoski chór chłopięcy, byłem, tak jak bym powiedział, pracownikiem pana Edmunda Gorzeniaka, prawda, ale potem, kiedy odszedł pan Basztoń do Łodzi, no to miejsce się zwolniło i zgodnie z obietnicą dyrektora Szwalbego zostałem zatrudniony w Filharmonii Pomorskiej. No i wtedy oczywiście rozpoczęła się jakaś taka poważniejsza praca. Z tym, że ta praca była też, trwała tam pewien czas, ponieważ rodził się właściwie model tego zespołu. Zgadzaliśmy się z dyrektorem, że to powinna być muzyka dawna. Dyrektor szczególnie preferował muzykę Pomorza i myśmy ten zespół zaczęli organizować. Z tym, że nie było tutaj Akademii Muzycznej wtedy i w związku z tym musieliśmy zacząć szukać gdzieś na zewnątrz muzyków, co stało się moim przeznaczeniem, bo musiałem jeździć po Polsce i kaperować muzyków do Bydgoszczy. No, obiecywałem oczywiście mieszkania, któregośmy jeszcze nie mieli i nie wiadomo, kiedy ono miało być, ale dyrektor Szwalby miał te marzenia, że te mieszkania będą i rzeczywiście został wybudowany tak zwany Dom Filharmonika, w którym naprzód w czasie festiwalu Muzyka Antiqua Europa Orientalis w 1966 roku zamieszkali różni artyści jako w takim hotelu, bo trzeba też i powiedzieć, że wtedy też i baza hotelowa w Bydgoszczy była, co tu dużo mówić, dosyć marna. Poza hotelem, który się liczył, który do dzisiaj istnieje, to jest właśnie ten hotel pod Orłem, to Coś tam dyrektor Szwalby starał się na Starym Mieście, na ulicy Długi znaleźć. Chyba hotelu Brda jeszcze nie było. I to nie było, a tu festiwal międzynarodowy, gości pełno i trzeba było się gdzieś pomieścić. Ja wiem, że nawet ja też miałam takie te problemy, bo wprawdzie mieszkałam, jakieś takie mieszkanko dostaliśmy już wtedy na Błoniu, ale też tam byli goście festiwalowi i ja spałem, proszę pani, pod namiotem w lesie tutaj, jak się jedzie do Koronowa, ale była piękna pogoda, jakoś ja po prostu tego, zdaje się, nie powiedziałam tego, że byłem młodszy, tak, dosyć dużo byłem nawet młodszy.
Pamiętam czasy dyrektora Gałońskiego.
Maria Błaszczak.
Kapela w ogóle powstała jako pierwszy tego rodzaju zespół w Polsce. Początkowo nazwa kapeli była szersza, mianowicie Kapela Bydgoscienzis Pro Musica Antiqua. Powstała w 1962 roku. Dyrektor Szwalbe znalazł odpowiednią osobę, czyli pana dyrektora Gałońskiego, którego sprowadził do Bydgoszczy. Dyrektor Gałoński był na specjalnych warsztatach we Florencji, warsztatach muzyki dawnej i z tą wiedzą powrócił do Polski i dyrektor Szwalbe od razu to wykorzystał. Myśl była taka. Miał się odbyć na tysiąclecie państwa polskiego w 1966 roku kongres muzykologiczny zajmujący się muzyką Europy Środkowej i Wschodniej. I Kapela Bydgoscienzis miała reprezentować Polskę na tym właśnie kongresie. I taka była geneza powstania tego zespołu.
To było bardzo dawno temu, natomiast już za pani czasów nadal kapela była orkiestrą kameralną, która wykonywała tylko muzykę dawną?
Nie, za moich czasów ja zaczęłam pracować w Filharmonii w 1967 roku, jeszcze 3 lata, bo do 1970 roku kapelę prowadził dyrektor Gałoński, później przejął ją pan dyrektor Szymański. I kapela była zespołem bardzo interesującym, ponieważ jej wachlarz repertuarowy był niespotykany w Polsce. Programy wyglądały w ten sposób, że pierwsza część programu poświęcona była muzyce średniowiecznej i renesansowej. Wykonywana była na dawnych instrumentach. Istniał wówczas jeszcze znakomity zespół madrygalistów i były to albo utwory instrumentalne na dawne instrumenty, albo utwory wokalno-instrumentalne, czyli to stare instrumentarium plus zespół madrygalistów, albo wyłącznie utwory wokalne, madrygały, motety. W drugiej części natomiast kapela wchodziła na estradę już z instrumentami współczesnymi i wykonywała koncerty kameralne albo kantaty i najczęściej właśnie ten koncert wieńczyła jakaś nadzwyczajna kantata wokalno-instrumentalna. To wyróżniało ten zespół w Polsce i było bardzo duże zapotrzebowanie na ten zespół i właściwie na wszystkich festiwalach ważnych w Polsce kapela prezentowała swoje możliwości.
Czy to oznacza, że kapela szybko sobie wypracowała taką markę, no na pewno ogólnopolską?
Markę ogólnopolską tak, wypracowała natychmiast, przy czym również wielkie zainteresowanie budziła za granicą. To był zespół eksportowy, to był wówczas istniały dwa impresariaty, Pagard i impresariat radiowy i dla tych instytucji kapela była zespołem, którym było warto się chwalić.
Zaczęliśmy zbierać rozmaite instrumentarium. Muszę powiedzieć, że dyrektor Szwalby bardzo się tym interesował, jeździł za granicę, sprowadzał instrumenty z zagranicy, budował instrumenty rekonstruowane tutaj w kraju, w Bydgoszczy, a oprócz tego poza Bydgoszczą, kupował w zachodnich Niemczech tam te rozmaite instrumenty, to za długo by to mówić było, bo w takim wywiadzie no to nie można na wszystko znaleźć czas, ale to były wielkie poszukiwania i piękne owoce tych poszukiwań. Niezależnie od tego uważałem, że jeżeli mamy śpiewać muzykę dawną, no to musimy mieć śpiewaków. Tutaj też był problem. W Bydgoszczy było kilku śpiewaków dobrych, którzy zresztą z nami współpracowali wtedy i których bardzo cenię, prawda, dzisiaj, ale no niestety nie wszystko było, więc też trzeba było sprowadzić. Sprowadziłem dużo muzyków, dużo śpiewaków z Polski, nie mówiąc tylko z Krakowa, ale z Katowic, z Wrocławia, z Warszawy, z Łodzi, z Gdańska, także z różnych miejsc. Ja kiedyś tak sobie podsumowałem, no to było chyba jakieś 25 osób, których ja sprowadziłem do Bydgoszczy, proszę pani, i oni potem byli już profesorami w Akademii Bydgoskiej, kiedy się już pokazała Akademia. To są owoce tego. I tak to wyglądało. No. I po pewnym czasie zorientowaliśmy się w kontaktach również z rozmaitymi zespołami zagranicznymi, czy idziemy słuszną drogą, czy błądzimy po manowcach. I wydaje mi się, że chyba, jak na owe czasy szczególnie, kiedy na zakup jednego kompletu strun trzeba było mieć pozwolenie nawet nie z ministerstwa, ale z ministerstwa chyba handlu, nie wiem, jakiegoś, ja już nie pamiętam, bo to wszystko załatwił dyrektor Szwalby, ale wiem, że była taka sytuacja, żeśmy musieli na gambach grać na żyłkach, na których się łowi ryby w Wiśle. Tak, proszę panią, kupowaliśmy na motki takie żyłki odpowiedniej grubości i na nich, jak nie było struny, trzeba było grać. I jakoś myśmy na to grali, one się wyciągały, no to się częściej zmieniało na nowe. I takie to było. Ja pamiętam, że jak od Weidlera z Wiednia sprowadziliśmy po raz pierwszy normalne struny do violi de gamba, to było wielkie święto i troska, co będzie dalej, jak one się zużyją. No, więc były to całkiem inne warunki niż dzisiaj. Ale muszę powiedzieć, że te warunki były też trudne. I Szwalbe no, dokonywał cudu. Umiał rozmawiać z suwerenem. I dawał sobie z nimi rady, tym bardziej, że przerastał ich inteligencją, proszę panią, przynajmniej o głowę. I jeżeli tam coś powiedział i jeszcze użył jakiegoś wyrażenia obcojęzycznego, no to wszyscy ustępowali mu miejsca, no bo to Szwalbe, który wie, co mówi, prawda? Taka jest moja pierwsza opowieść o genezie.
W kapeli Bydgoszczensis grała przez lata na flecie Ewa Stomporek-Pospiech, obecna wieloletnia już dyrektor Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych.
Ja zostałam przyjęta do kapeli Bydgoszczensis pro musicantica przez pana Stanisława Gołońskiego, jako że byłam na studiach i przyszedł telegram z Filharmonii Pomorskiej od dyrektora Szwalbego do rektora ówczesnej Akademii Muzycznej w Krakowie, że jest wolne miejsce i bardzo proszę, żebym się zjawiła. No więc rektor, pan profesor Jargoń, zgodził się, pojechałam i na koncercie poświęconym Sylwetce Jana Sebastiana Bacha odbyło się to przesłuchanie, czyli publicznie musiałam zagrać, zresztą miałam to w repertuarze, bo rok dyplomowy, suite Amol Jana Sebastiana Bacha na flet solo. I to był właściwie kontakt mój, chyba nawet ostatni, z panem Stanisławem Gałońskim, który rozpoczynał jakby całą kapelę Bydgoszczensis. No i potem przejął to rozpędzone koło potężne pan dyrektor Włodzimierz Szymański, który prowadził tą kapelę ponad 20 lat. Mogę powiedzieć, był to najcudniejszy okres dla nas wszystkich, którzy przychodzili po studiach. Przede wszystkim była przygotowana cała strona merytoryczna. Każdy, kto przychodził i startował do kapeli Bydgoszczensis, dostawał instrument, dostawał nuty, dostawał traktaty w językach. To wszystko było w Filharmonii Pomorskiej. To była wielka biblioteka, której nie było w całej Polsce. Instrumenty historyczne, kopie oczywiście, które sam pan dyrektor załatwiał w Anglii, w Belgii, w różnych innych miejscach. To myśmy właśnie wykonywali, byli prawykonania Piotra Zgrudziądza. Na trzy chóry utwory wykonywane Mikołaja Zieleńskiego. Cała muzyka renesansu, to wszystko było przepięknie przygotowane. Byliśmy chyba jedynym zespołem etatowym na tamte czasy w Polsce. Kameralny zespół to liczył ponad 35 osób. I zjechaliśmy dzięki temu Europę parę razy dookoła. Wszystkie koncerty były naprawdę, byliśmy świetnie przygotowywani, bo pan dyrektor Szymański, człowiek bardzo rozwojowy, bardzo wnikliwie wchodził w partytury, Oczywiście ścisły kontakt też z dyrektorem Szwalby, który był bardzo wymagający. Grupa ludzi, która z pasją wykonywała te utwory. Bo to również graliśmy na współczesnych instrumentach, klasykę. Czasami zdarzało nam się, że graliśmy również muzykę współczesną, utwory pisane na kapelę bydgoszczyńską Pro Musica Antiqua, bo tak się nazywała ta kapela w momencie, kiedy był ten jej właściwie złoty okres. Myśmy nagrali w ten czas płyty, nagraliśmy również płytę dla papieża, ale nie w Polsce, w Holandii. Holendrzy tę płytę nagrywali, to się odbywało w Oldenzaal w Holandii, w przepięknym kościele. Cała płyta została nagrana. To tu, w Bydgoszczy, odbyły się koncert klawesynów, gdzie się zjechali wszyscy klawesyniści z Polski, uczący w ten czas w Polsce. Tutaj pan dyrektor sprowadził klawesyny, które były składane i ja miałam okazję grać w bardzo dobrym, pięknym składzie z panią Martą Czarny-Kaczmarską, która jest w tej chwili prowadzi klasę w Krakowie i we Wrocławiu, pani profesor. Teresa Tamborska, skrzypce, piąty koncert brandenburski, a na flecie to powtarzane było, nagrane było przez nasze polskie Radio PIK, które chyba się w ten czas tak nie nazywało. Ale w każdym bądź razie tych nagrań kapeli Bydgoszczyńskiej w naszym bydgoskim radiu było sporo. No i nade wszystko nagrywaliśmy wszystko i w Warszawie, i tutaj pani Ewa Ogniska, znakomity muzykolog, znawca muzyki dawnej, przyjeżdżała tutaj i my również wyjeżdżaliśmy do Warszawy.
Części Concerto Grosso G-dur opus 6 numer 1. A tempo giusto, allegro, adagio, allegro, allegro. Kapelą Bydgoszczyńskiej dyryguje Włodzimierz Szymański.
Po Stanisławie Gałońskim, długoletnim szefem kapeli Bydgoszczyńskiej, był Włodzimierz Szymański. I teraz fragmencik nagrania, archiwalnego nagrania, wtedy gdy kapela i Włodzimierz Szymański razem świętowali 15-lecie istnienia zespołu.
Początkowo zespół powołano do kultywowania muzyki polskiej, dawnej. Oczywiście, że jest to w dalszym ciągu naszym jakimś takim głównym celem, głównym zamierzeniem, szczególnie w propagowaniu na zachodzie czy w krajach, które nie znają naszej literatury, ale powiedzmy sobie szczerze, że nie ograniczamy się tylko do muzyki dawnej i polskiej, gdyż literatura jest tak wielka i tak piękna, że trzeba grać muzykę tak zwaną dawną wszelkich nacji, wszelkiego pochodzenia, zwracając uwagę wyłącznie na jej wartość artystyczną. Przez tych 15 lat kapela dokonała bardzo wiele prawykonań, które są mniej więcej równe prawykonaniom Warszawskiej Jesieni czy innych festiwali muzyki współczesnej, gdyż kompozycje, które my gramy czy śpiewamy, przez ileś lat były w ogóle zapomniane, leżały w formie tylko w pewnym sensie schematycznego zapisu w bibliotekach i stamtąd dopiero po opracowaniu przez muzykologów trafiły na pulpity, trafiły na sale, trafiły do radia czy telewizji. Jest rzeczą oczywistą, że współudział w tych wykonaniach brało bardzo wielu ludzi. My byliśmy tym etapem finalnym. Przedtem musieli to być muzykolodzy, musieli to być wydawcy, którzy pozwolili nam, stworzyli nam warunki, aby tę muzykę w ogóle można wykonywać. Czy ta muzyka ma tak zwanego starego ducha? Sądzę, że ma i to jest chyba głównym celem naszych zamierzeń i to od samego zarania. Nie chodzi o wykonanie, odegranie czy odśpiewanie tej muzyki, tylko o znalezienie klimatu, znalezienie tych sfer, w jakich ta muzyka była wykonana w czasie, kiedy powstawała. Czasami potrzeba nam odtrutki na tamtą muzykę, potrzeba nam wrócić do muzyki dziejącej się dzisiaj, muzyki romantycznej czy muzyki współczesnej, i w końcu wykonujemy tamto. W muzyce starej specjalizujemy się i w tym, no, chyba nam się to udaje. Co jest z muzyką współczesną? Znaleźliśmy nawet ciekawe jakieś usatysfakcjonowanie w fakcie, że byli kompozytorzy, którzy specjalnie dla kapeli pisali kompozycje teraz. Między innymi dyrektor Gałoński nagrywał dedykowaną jemu i kapeli małą liturgię prawosławną Twardowskiego. Nagrywał jego również trzy studia według Giotta. Prawykonywał chyba jego trzy poematy pożegnalne, zresztą bardzo piękne. Inni kompozytorzy, pani Mojseowicz, pan Pęcherski, pisali utwory specjalnie dla wykonań przez kapelę, co nie znaczy, że my może mogliśmy grać na różnych instrumentach, bo i próbowaliśmy tego zamysłu wykonywać muzykę współczesną na starych instrumentach, gdyż to jest historycznie uzasadnione. Nowych instrumentów dawniej nie było, a stare do dzisiaj przetrwały, czyli można by na nich grać muzykę współczesną, ale sądzę, że byłoby to nie tyle nieporozumienie, co odstąpienie od pewnej linii repertuaru, którą chcemy wytworzyć ze szczególnym naciskiem na to stare wykonawstwo, prawda, na tych instrumentach.
W latach 90. Ewa Dąbska nagrała to spotkanie z wówczas wybierającą się już na emeryturę Krystyną Żurawską-Jaskułą, która przez lata właśnie grała w kapeli Bydgoszczensis.
Znalazłam się na studiach w Krakowie, które skończyłam. Pan Gałoński, rodem z Krakowa, nie wiem czy z samego Krakowa, ale w każdym razie z tamtych okolic, przyjechał do Krakowa w poszukiwaniu przyszłych kandydatów do kapeli, ponieważ nie podobał mu się ten stan rzeczy, że codziennie kto inny mu przychodzi grać, więc szukał takich młodych, którzy byliby chętni do pracy w takim zespole. No i do mojej profesorki zwrócił się z pytaniem, czy ewentualnie miałaby kogoś, a ja akurat urodzona w Toruniu, a liceum robiłam w Bydgoszczy, no więc akurat z tego regionu chętnie się zgodziłam, no i nie żałuję tego.
I przez ile lat już pani jest związana z kapelą Bydgoszczensis?
No, jeśli liczyć zespół etatowy, no to jest lat 28, no tak było to 67, to jest 28, a tak w ogóle, póki jeszcze nie było zespołu etatowego, to zaczęłam 1 września 64.
Pani Krystyno, mówiła pani mi przed rozpoczęciem naszej rozmowy, że od początku lubiła pani muzykę kameralną.
Faktycznie, to ja sobie marzyłam kiedyś, że może zawiążę swój zespół kameralny, no to niestety nie wypaliło, to był mój ulubiony przedmiot na studiach. Jedyny egzamin, który podniósł do pozycji stojącej komisję przyjmującą egzamin. I egzamin skończył się brawami komisji dla zdających studentów. To było właśnie zespołu kameralnych. No więc bardzo mnie to pociągało, no, ale nie można było inaczej, jak grając w orkiestrze kameralnej. W końcu jest to trochę więcej niż kwartet smyczkowy, ale wymagania co do precyzji, co do muzykalności, co do zaangażowania są na pewno takie same.
Przez tyle lat grała pani z różnymi muzykami, grała pani z różnymi dyrygentami. Jakie dzisiaj refleksje towarzyszą wspomnieniom?
Proszę pani, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo przez tyle lat to się bardzo dużo osób przewinęło przez pracę w kapeli. Bardzo dobrze wspominam pierwszego szefa kapeli, czyli pana Stanisława Gałońskiego, który był człowiekiem bardzo, bardzo wymagającym, nie uznającym żadnych chorób, zwolnień, usprawiedliwień, nic z tych rzeczy. Wszyscy musieli pracować na najwyższych obrotach. Ja w tym czasie wyszłam za mąż, urodziłam syna. No i oczywiście wywołało to ogromne niezadowolenie pana Gałońskiego, który uważał, że pracuje na 50% swoich możliwości i zrobił mi pokazówkę wobec całego zespołu, więc proszę sobie wyobrazić, jaki to musiał być policzek dla mnie, no ale uważam, że to wystawia mu najlepsze świadectwo. Wymagał od wszystkich maksymalnie, zresztą zaczynając od siebie. Codziennie prowadził próby z orkiestrą smyczkową, no i oczywiście tam z dętymi, tam, co tam było trzeba. I oczywiście codziennie ćwiczyliśmy na dawnych. I codziennie po południu miał 4 godziny próby z madrygalistami. Proszę sobie wyobrazić, który dyrygent dzisiaj chciałby tak pracować. Za jedną pensję oczywiście. I to nie największą. Poza tym, kogo bardzo dobrze wspominam, no mój Boże, nieodżałowany pan Tojcz. Starszy pan, a poruszający się tak żwawo, że tylko pozazdrościć, z wielką bystrością umysłu, szalenie dokładny, precyzyjny, a poza tym potrafiący każdego grającego natchnąć takim entuzjazmem do grania, że gotowi byliśmy powtarzać w nieskończoność, byle tylko był zachwycony. Poza tym, z gościnnych dyrygentów, José María Florencio. Troszkę go kokietowaliśmy jako zespół, żeby tu przyszedł i nam poszefował, ale nie dał się namówić. Jakkolwiek współpraca z nim była naprawdę znakomita, bo to dobry dyrygent, bardzo giętki, dużo umiejący, no i bardzo wymagający. Zawsze nas najpierw odsądził od czci i wiary, jak już zrobił z nas krótkie szmatki, no to teraz zagramy. No więc wszyscy jak się zmobilizowali maksymalnie, żeby zmazać poprzednią plamę, to wreszcie było tak, jak sobie życzył. No cóż, jeszcze było kilku dyrygentów, których może moi koledzy specjalnie nie zauważyli, ale ponieważ bardzo mnie interesuje wykonawstwo barokowe, do którego przekonał mnie nasz długoletni szef, pan Włodzimierz Szymański, który miał na ten temat dużą wiedzę, natomiast zdaje się, że zabrakło mu talentu wodza. Pozwalał nam na zbyt wiele swobody, a w sztuce to nie może być. Po prostu tu musi być twardy generał i twardą mieć rękę. Więc on mnie zapalił entuzjazmem do muzyki barokowej i sprowadzał tutaj świetnych muzyków, z czego szczególnie utkwił mi w pamięci Ton Kopman. No wprawdzie klawesynista, ja gram na skrzypcach, ale był to muzyk wielkiej klasy, który nam pokazał, że można grać na przykład legato na klawesynie, o czym nie wiedziałam i nie spodziewałam się. No trudno, kogo tu jeszcze wymienić? No, to był wspaniały koncert, ale to akurat nie był dyrygent, to był Gary Carr. W życiu nie widziałam, żeby muzyk grający na tym dużym, niewdzięcznym instrumencie, niektórzy sobie żartują, zagraj D, zagraj Cis, to znaczy przesuń krzesło tam i z powrotem i już będzie to, co trzeba. A tymczasem on zrobił z tego majstersztyk. On się bawił kontrabasem. To była prawdziwa uczta dla ducha, granie z nim i obserwowanie, jak on to robi. No to jest bardzo inspirujące. Często zdarzało się, że ćwiczyliśmy w małych grupach, dosłownie pracowicie strojąc nutę po nucie, tak, że ktoś słuchający z zewnątrz pomyślałby sobie, że to małe dzieci się bawią w granie jakichś wprawek. Ale jest to niezbędne, ponieważ w zespole tak małym jak kapela słychać każdy nie ten dźwięk, nie tak zagrany, nie tak wyartykułowany, więc jest to niezbędne. Dużo bardzo zależy od koncertmistrza. Przez długie lata koncertmistrzem kapeli był człowiek niezwykłej pogody ducha, no, bardzo pracowity, bardzo życzliwy, sporo od nas starszy, pan Stanisław Roszak, który niestety w tej chwili zapłacił wysoką cenę za uprawiany zawód, bo dopadł go zawał serca. I na jego miejsce przyszedł młody człowiek z dużymi ambicjami, który moim zdaniem robi bardzo dobrą robotę. Nasz nowy koncertmistrz, pan Waldemar Kośmieja, koncertmistrz od roku chyba 87, bo wtedy pan Stanisław Roszak odszedł na emeryturę. Młody koncertmistrz bardzo się stara i często sam prowadzi koncerty od pulpitu. Oczywiście musi przedtem przygotować program, poćwiczyć z nami, mieć swoją własną koncepcję, jak każdy dyrygent, tyle tylko, że po prostu my wówczas musimy się mobilizować w dużo większym stopniu, bo nie ma pałeczki nad nami. Thank you.
czym dla mnie jest Kapela Bydgoszczy, totalnie nie miesza się z pojęciem tego, że byłam ich szefem, że w tej chwili tym szefem nie jestem. Bo ta współpraca wygląda tak samo od samego początku, poprzez te wszystkie lata, jak szefowałem.
José María Florencio.
Kapela Bydgoszczy była jednym z pierwszych zespołów w Polsce, z którym miałam przyjemność i zaszczyt wystąpić. Pamiętam, że w Bydgoszczy zadyrygowałem mój drugi koncert jako zawodowy dyrygent w Polsce. Dyrygując symfoniczną orkiestrą, wtedy uwertura do Romeo i Julii, koncert basowiczowny na altówkę z Kamasą i czwartą symfonię Czajkowskiego. Nigdy więcej takich programów mi się nie chciało robić. Ale tuż po tym przyszła pora na pierwsze spotkanie z kapelą Simple Symphony Britena, pierwszy raz. Utwór, który z nimi już robiłem wiele, wiele razy. W ogóle przez te ostatnie już prawie 30 lat. Przyszło mi właśnie zaszczyt przez ostatnie tam jakieś prawie 10, nawet nie policzyłem ile to było lat, szefować orkiestrę. Jako szef orkiestry to próbowałem wpłynąć bardziej na w ogóle kształt programu, po to, żeby orkiestra miała jakąś szansę rozwoju jako zespół, ale mój największy wtedy jako szef taki cel to było pracować nad tym, żeby ta orkiestra była bardziej jeszcze uniwersalna. Oni fantastycznie byli i są w takim repertuarze barokowym. Cudownie potrafią naprawdę rozumieć muzykę klasyczną. Jednocześnie znają w ogóle wszystkie ważne utwory romantyzmu, ale dużo mniej mieli kontaktu z muzyką XX wieku, z muzyką najnowszą, z opracowaniami wielkich dzieł kameralnych na orkiestrę smyczkową. I wtedy, gdy nam się udało to wprowadzić do repertuaru, to zacząłem szukać kompozytorów, którzy pisali dla nich specjalne utwory. Więc to prawykonanie zaczęło tutaj być, że tak powiem, codziennością zespołu. Publiczność tego nie tylko akceptowała, ale oczekiwała. Były cały czas sygnały na to, że kapela idzie w jakimś ciekawym kierunku, że ma cały czas coś nowego do zaproponowania. Kompozytorzy zawitali do Bydgoszczy, poznali miasta, poznali Polskę, płyty były nagrane, także nagrody płytowe w ogóle orkiestra dostawała. No, po prostu niezwykle owocny w ogóle okres tych ostatnich lat, no, które na dobrą sprawę wynagradzają, że tak powiem, albo pokazują ile i co myśmy robili przez całe te 30 blisko lat współpracy.
Mówimy o tym, że Kapela Bydgoszczy jest świetnym zespołem, o tym wszyscy wiemy, ale na czym polega ta tajemnica ich świetności?
To jest tak, że ci muzycy, żeby powiedzieć, że są świetnymi muzykami, to jest naprawdę strasznie takie ogólne pojęcie. Żeby można było grać w kameralnej orkiestrze i żeby ta orkiestra miała własny dźwięk, żeby ona mogła wykonać odpowiednio cały ten repertuar, ci ludzie muszą mieć oprócz wszystkiego podobny sposób podejścia do tej muzyki. Oni muszą mieć podobną szkołę. Ten strych nie jest czymś takim, co można po prostu wziąć dobrego muzyka z zewnątrz, postawić ją, natychmiast się przyjmuje, jest akceptowany. Po prostu kapela ma specjalny rodzaj strychu. Kiedy gramy baroku, ich dźwięk przypomina w ogóle dźwięk starych instrumentów, jeżeli tylko się tego będziemy sobie życzyli, prawda? Jak gramy muzykę współczesną, najbardziej w ogóle awangardową, to ten instrument jest zgrzytem po prostu, jakim w ogóle domaga się kompozytor. Nie każdy potrafi to robić, a jeżeli potrafi, Nie każda orkiestra potrafi w takim małym składzie robić w tak jednolity sposób. To jest po prostu największy atut tego zespołu. Ci ludzie, którzy grają ze sobą kilkadziesiąt już lat, chociaż wszyscy są strasznie młodzi, pewnie zaczęli to wszystko robić w szkole podstawowej, bo tak nie widzę, żeby oni aż tak długo ze sobą pracowali. Oni dopracowują tego ciężkich, długotrwających próbach codziennie, często to są podwójne próby i tego całego wysiłku my często nie widzimy jako publiczność, prawda? My często nie widzimy nawet jako gościnni dyrygenci. Są do tego jeszcze osoby niezwykłej ambicji artystycznej. Pamiętam sytuację wielu w ogóle z tournée, gdzie po ciężkich 6-7 godzinnych próbach mówią, że już pewne rzeczy nie wychodzą, bo jesteśmy wszyscy zmęczeni. Tak? Proszę iść do pokoi i zabraniam wam granie na dzisiaj absolutnie. No to i potem chodziłem późno wieczorem po korytarzu, że słyszałem, jak ta orkiestra z zakładanymi w ogóle tłumikami ćwiczyła te trudne miejsca, które nam nie wychodziły na próby, po to, żeby następnego dnia rano wszystko się zgadzało. To wszystko razem trudno jest znaleźć w jednym zespole, a to wszystko mamy w kapeli.
To też jest grupa przyjaciół.
Oni są niezwykłymi przyjaciółmi, a po chwili kłócą się, jakby po prostu mieli rozpocząć czwartą wojnę światową bez potrzeby wywołania trzeciej. Czyli to już będzie naprawdę koniec świata. Tutaj każdego rodzaju emocji jest spotęgowane. Naprawdę my potrafimy z tymi ludźmi usiąść i rozmawiać o wszystkim, też o muzyce, też o tym, co my robimy, ale też o piłce nożnej, też o pogodzie i też o naszych rodzinach, naszych miłościach. Natomiast nieraz w ogóle zdarzało się tak, że jeden do drugiego, czy ja do nich, czy oni do mnie, czy ja do kogoś, się nie odzywaliśmy do siebie przez kilka dni. W ogóle albo, że orkiestra trochę się zjeżdży, kiedy mam się pojawiać na pierwszej próbie. Znany jest w ogóle wśród nas, robimy z tego, że tak powiem, dowcip, gdy mówimy, że bardzo stresujące są moje generalne próby w dniu koncertu, gdzie wszystko idzie dobrze, 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 ale na generalnej próbie to po prostu już wymagania są nie do wytrzymania i w ogóle bywają stresujące sytuacje, w ogóle bywają wymiany często zdań ostrych i tego, ale oczekiwania jednego i drugiego są zawsze te same. My po prostu mamy grać najlepszy z możliwych koncertów, a ja będę się kłócił w ogóle z nimi, będę ich kochał i będę nienawidził do momentu, do którego warto będzie ten wysiłek. Bo gdyby się okazało, żeby nie było wart, to dawno już bym do tej orkiestry nie przyjeżdżał.
Koncert wyjątkowy, jubileuszowy. Czy to jest większy stres, czy większa przyjemność niż zwykle?
Jest to coś takiego, że chyba te wszystkie lata trwające w ogóle naszej współpracy, chyba jeszcze nie było aż takiej luźnej atmosfery podczas próby, gdy jednocześnie wynik tego naszego spotkania, muzyczny wynik tego naszego spotkania był aż tak bardzo wysoki, aż tak bardzo perfekcyjny. Czyli w sumie my wiemy, że mamy mieć do czynienia tutaj z jakąś fetą, z jakąś zabawą, z czymś więcej niż tylko koncert, ale nie odpuszczamy tej muzyki. My wiemy, że możemy się bawić dobrze i się nacieszyć tym, co o nas będą dzisiaj mówili, tylko wtedy, gdy obronimy się jakością samej muzyki. My wiemy, że to wszystko ma być doskonałe. I to jest naprawdę bardzo fajne. Chciałoby się w ogóle zatrzymać to, że jest luźno, jest miło i jest bardzo dobrze muzycznie. Nie zawsze się to da. Czasami trzeba będzie podkręcić śruby, żeby można było iść wyżej. Czasami jak jest za luźno, za łatwo, sprawy się aż tak dobrze nie udają. Tym razem wszystko się udaje. Czyli mamy świadomość wyjątkowości chwili i tego, że będziemy dzisiaj wieczorem w towarzystwie wyłącznie przyjaciół, którzy kibicowali nam przez ostatnie 55 lat. Muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy tutaj ja byłem...
Stanisław Gałoński.
Kiedyśmy z dyrektorem Schwalbem budowali ten zespół, to trzeba powiedzieć, żeśmy go budowali nieco, nie na lodzie, no ale w każdym razie budowaliśmy zupełnie jak na pustyni. Bez tego jakiegoś zaplecza społecznego aż tak wielkiego. Publiczność nas bardzo ceniła w Bydgoszczy. Bardzo ceniła i muszę powiedzieć, że publiczność spisała się w stosunku do nas. Niemniej jednak ludzie się starzeją, muszą jacyś nowi przyjść na to miejsce nie ma tych ludzi albo nie ma instrumentów. To nie jest Berlin, to nie jest Londyn, gdzie jest, proszę Pani, jak się ogłasza, że jest nabór, bo będzie tam jakaś robiony jakiś chór do wykonania, to się na jedno miejsce 72 skrzypków, 70, to ja mówię, bo ja to wiem, że to jest prawda. I nikogo nie przyjmują na to miejsce. No, to nie jest takie proste, prawda? Ale ich są ludzie. Jest z kim wybierać. Natomiast tutaj się brało, kogo się miało. I z ludzi, którzy może startowali jako przeciętni, robiliśmy artystów. I muszę powiedzieć, że chyba z dosyć dużym takim sukcesem. Tak, ja nie narzekam na tych muzyków, którzy byli. Ja jestem im bardzo wdzięczny. Oni byli naprawdę bardzo fajni. Proszę Pani, przepraszam, że mówię fajni, bo to nieładnie po polsku, ale bardzo przyjemni, bardzo sympatyczni. No i oczywiście zaangażowani. Także, że muszę powiedzieć, że mam wspomnienia niezwykle radosne. Nawet muszę Pani powiedzieć, to może powiem w radiu, tak tu przy Pani, że jak było 80-lecie urodzin Szwalbego i ja mu wysłałam życzenia, to on mi przysłał podziękowanie za życzenia i napisał tak. Chciałem Panu tutaj powiedzieć, że okres, kiedy Pan pracował w Filharmonii Pomorskiej, był dla mnie najpiękniejszym okresem w moim życiu. Ja tego nie musiałam dyrektorowi Szwalbemu dyktować. On to napisał z własnej woli. Mam ten list. Gdyby czasem jakaś prokuratura pomyślała sobie, że trzeba go sprawdzić, mam ten list. Oczywiście, proszę Pani, bo to jest wielka nagroda od wielkiego człowieka. To tak jest. Dyrygent. Wie Pani, który jest dobry dyrygent? Dyrygent już martwy. Dyrygent martwy, to o nim się mówi dobrze. To był dyrygent, to była osoba, prawda? Ale on jest martwy. A tak jak on jest jeszcze żywy, to się zawsze znajdują jacyś ludzie, którzy tam coś im tam nie podoba się. Przyjechałem tutaj, zaczęliśmy próbę z orkiestrą. Świetnie grają. I uważam, że repertuar trafiłem. Mozart, Zieleński, nasz polski kompozytor, który jest jednym z najlepszych na świecie. Mielczewski to samo. I Vivaldi. No, to niech się ludzie cieszą, że jest coś ładnego, przyjemnego. I jeżeli nie skopiemy tego wykonania, to będzie ładnie.
Dzisiaj rozpoczęliśmy wraz z twórcami kapeli, wieloletnimi muzykami, kapeli, dyrygentami. Rozpoczęliśmy jubileusz 55-lecia i będziemy jeszcze do tego jubileuszu i do samej orkiestry kameralnej Kapela Bydgoszczensis powracać.
I namawiać kolejne osoby do wspomnień.
A na koniec jeszcze fragment z płyty w całości poświęconej muzyce brazylijskiej. A skoro zabrzmi muzyka brazylijska, to wiadomo, że za pulpitem dyrygenckim stanął wówczas José Maria Florencio.